To co, Piotr Białoń? Podcast 22 zaczynamy. Skąd do nas przyjechałeś?
Przyjechałem z Bielska Białej. Aktualnie tam mieszkam od 2 tygodni.
A nie w Szczyrku?
Już nie. Tak, no bo ostatnio siedziałem w schronisku na Skrzycznem, ale tak się złożyło, że się przeprowadziłem.
Właśnie jak było mieszkać ponad poziomami?
Kurde, kozacko.
Bo widoki, co wrzucałeś do sieci i wszystkie imprezki i ten, to nie jest tylko przyjeżdżać i się bawić.
Tak, oczywiście ma to plusy i minusy, nie? Jakby super było, fajnie, można się odciąć, posiedzieć w górach. Totalna zajawa, z drugiej strony jakby czułem też, że dużo tematów gdzieś tam życiowych mnie omija i musiałem gdzieś tam na 2 dni zjechać, poogarniać nagle dużo tematów, a tak na co dzień, no to nie bardzo miałem w ogóle jak, no bo tam siedziałem cały czas, spałem, mieszkałem, więc no nie
zjeżdżałem.
Miałeś
jedyny chyba, który miał zimę.
Tak.
Ja śnieg widziałem przez 10 dni, może trochę więcej. I wydaje mi się, że w tym roku więcej na rowerze jeździłem jeszcze w zimę niż... A ty to w ogóle nie miałeś.
No, ja to...
Letniej sumie... zimy.
Ja w ogóle też nie skorzystałem z tej zimy, co gorsze, nie? Bo byłem po kontuzji i w sumie dlatego też trafiłem do schroniska. No i nie byłem w stanie ani na rowerze, ani na snowboardzie, więc tylko oglądałem zimę i mogłem tylko wrzucać widoki do internetu.
Dobrze, tak na rozgrzewkę, bo widzę, że się stresujesz.
Kurwa, strasznie.
No nie?
Dziwnie.
No. Za mało alkoholu. Właśnie, bo jesteś na trzeźwo.
Aj, właśnie.
I to jest problem. To jest to.
Nie, tak profesjonalnie tutaj, że się zesrałem.
Tak? Może trzeba, no nie wiem, muszę obniżyć jakoś produkcji specjalnie. To było na rozgrzewkę. Powiedz mi, skąd się wzięła twoja przygoda z rowerem? Bo w sumie zacząłem grzebać trochę w internecie. No bo my się znamy, ale no nie znamy się jakoś przelotnie, można by tak powiedzieć. Gdzieś na siebie wpadamy od imprezy do imprezy. A nawet chyba razem na rowerze nie byliśmy, to jest dziwne przez tyle lat.
Byliśmy chyba na jesień, na dołku tam u Dawida na chwilę. Jakoś tam minęliśmy, to chyba już kończyłeś sesję, wjeżdżałem, więc... kurde, i co się da znaleźć w internecie o moich początkach?
No właśnie nic, ale to popytałem i chciałem się dowiedzieć, skąd miałeś swój pierwszy rower.
Kurde.
Bo krążą legendy, bo to jest piękne, bo to będzie The Legend of Piotr Białoń. I krążą legendy, że zamówiłeś sobie rower. Nie miałeś na niego pieniędzy i dopiero postawiłeś rodziców przed faktem dokonanym, jak przyszł kurier pod drzwi domu.
No to tak mniej więcej, może nie do końca. Jakby to była taka akcja, że to już później, bo to jakby był taki moment, kiedy byłem w pewnym kryzysie. Rodzice nie bardzo jakoś tam zawsze wspierali ten rower u mnie. Powiedziałem rodzicom, że potrzebuję pożyczyć hajs na samochód. No. Byli zajarani, że dojrzałem, że inwestuję wreszcie w coś innego niż w rower. No jak mi pożyczyli, to kupiłem rower.
A skąd, dlaczego zacząłeś jeździć na rowerze w ogóle?
Kurde, no to jest taka bardzo klasyczna
historia. Skąd ty jesteś?
Historia, jakby,
skąd ty pochodzisz?
Ja pochodzę ze Starachowic,
okay,
Świętokrzyskie.
No.
I no taka klasyczna akcja. Zacząłem oglądać gdzieś tam Extreme Sports Channel i pamiętam jeszcze, jak byłem takim turboszczylem, miałem jakiś rower z komunii i widziałem chyba Dutour, czy jakieś takie zawody BMX-owe. Mówię, kurde, ciekawe. Zawsze lubiłem jeździć na rowerze i zacząłem sobie robić jakieś takie sztuczki typu stanie na siodełku i stunt. Bo nie wiedziałem, jak zacząć, wiesz, to w ogóle kosmos był dla mnie.
Lepiej dobrze skończyć.
No. I namawiałem gdzieś rodziców właśnie na BMX-a, chciałem jakoś to załatwić i ten, jakąś kasę zorganizować. Ale na szczęście, zanim rodzice się zdecydowali mi kupić ten rower, to się okazało, że jest coś takiego jak Drop-in TV, no i oczywiście klasycznie Drop-inik mnie skusił, jak zobaczyłem, że można robić jeszcze fajniejsze rzeczy w lesie, na dużym rowerze, co wtedy jakoś nie widziałem pewnie też dużej różnicy w tym, no to mega, mega zajawa wjechała i wiedziałem, że to jest to, co chcę robić.
No i jak długo, jeszcze w sensie, wiesz, jak twoja droga się potoczyła? No bo wiesz, kupić rower, zacząć jeździć, no ale jednak robisz teraz szkolenia, startujesz w zawodach i całe swoje życie kręci się wokół w sumie eventów rowerowych też, no bo wiesz, komentujesz, gadasz na okrągło.
No kurde, ciekawie, jakby w ogóle nie spodziewałem się tego, że tak się potoczy. Gdzieś tam wiadomo, za mało lata marzyłem sobie, oglądając filmiki, katowałem NWD i takie rzeczy, ale w sumie to wszystko wyszło bardzo przypadkowo. Tak naprawdę jeśli chodzi o szkolenia, to... Zaczęło się od tego, że właśnie nie miałem roweru W tym czasie jakoś poznałem się z Rafałem Wypiórem. On mi zaczął pożyczać swojego hardtaila, czasami gdzieś na pump track wyskoczyliśmy, czasami do lasu. No i on też tak mnie trochę zaczął jakby motywować, wspierać i pomagać w tym, żebym jeździł. I pewnego razu pracowałem wtedy w call center, czułem się jak gówno i jakby upadłem nisko i w ogóle, wiesz, to był taki rok, że wyleciałem ze studiów, pracowałem w call center, musiałem sprzedać rower, no jakby ciężka akcja. I no, zadzwonił do mnie...
Miałem podobnie, to jest pomyślne.
No, nie za fajnie, no ale wtedy zadzwonił do mnie Rafał, że Diabeł potrzebuje kogoś do pomocy na Total Bikes, żeby poprawiać trasy na Stożku, czyli klasyczna akcja, jak co roku, tam nikt za bardzo o nie dba. No i powiedział mi, że praca wygląda tak, że rano poprawiam trasy, później on mi pożyczy ten swój rower i popołudniami będę jeździł. Więc dla mnie wydawało się, że to jest super plan na wakacje. I to się wtedy zbiegło z tym, że Hubert Posmyk, który był instruktorem chyba tydzień przed obozem, złamał obojczyk. No i zadzwonił do mnie Diabeł, czy ja bym nie był w stanie coś poszkolić, czy ja umiem jeździć i jak umiem jeździć. No i po tym jednym tygodniu, na którym mnie zaprosił, powiedział, że mu się to spodobało, że fajnie przekazuje wiedzę, mam dobry kontakt z dzieciakami i czy nie chcę jeździć częściej albo na pełny
teraz
etat wakacji.
Teraz jest wysyp instruktorów, nie? Takich no tak, na prawo i lewo, gorszych, lepszych, bardziej tych gorszych, no bo...
No, my, jakby ja też zaczynałem trochę tak jako taki samouk, jeśli chodzi o szkolenie, natomiast ja długo dochodziłem do wielu rzeczy w rowerze. Mam takie wrażenie, że bardzo długo analizowałem właśnie jakieś filmy rowerowe, patrzyłem na to, podglądałem jak kto robi co i starałem się jakoś to przekładać na swoją jazdę. I wydaje mi się, że dzięki temu mam trochę taką łatwość, wiem jak rozbić te rzeczy na czynniki pierwsze i jak sam do tego dochodziłem, wiem jakie drogi średnio zadziałały i tak jest na przykład z wieloma trikami, których sam nie umiem zrobić, ale obserwowałem, jakby uczyłem się ich na filmie tyle razy, że często przyjeżdżam gdzieś na skatepark, widzę gościa, który jeździ dużo lepiej ode mnie i jestem mu w stanie tam rzucić jakąś radę, która mu pomaga faktycznie w tym, żeby wylądować sztuczkę. Więc no, jakoś tak wydaje mi się, że stąd...
Ten teoretyk z forum.
Tak, no.
No ale, enduro, bo ty szkolisz enduro, znaczy pod enduro, czy pod co? Czy jakieś takie podstawy?
Kurde, wiesz co?
Bo to wiesz, to dużo się składa, nie? Na szkolenie w górach, nie tylko wiesz, triki, tylko...
No nie, tam tylko jest trochę... że jakby staram się jeździć jak najbardziej uniwersalnie i też szkolenia, jeśli chodzi, wiadomo, nie na jakimś bardzo wysokim poziomie może, ale staram się robić w każdej możliwej dziedzinie, jeśli są chętni na pump track, na derty, na... No wiadomo, downhill, enduro, no to są takie moje wiodące, myślę, dyscypliny i rzeczy, których szkolę, no bo też najwięcej jest chętnych chyba na to.
Przynajmniej no i wygrywasz pump track. Tak. Jednego dnia dwa razy stałeś na podium. Ostatnio na jesień chyba, nie? Że był pump track i jeszcze jakieś zawody.
Kurde.
Gdzieś w Pepikach. I się potem spotkaliśmy na Rudziczce.
A nie, to... Chyba byłem wtedy tylko po pump tracku. Nie, to był pump track i potem Rudziczka, no.
To tylko jeden dzień. Tak, nie, właśnie mi się wydawało, że dwa razy jednego dnia stałeś na podium, albo w jeden weekend może.
Kurde, nie pamiętam tego weekendu. Głupio wyszło.
Dlatego też dojdziemy.
Nie, wiem, miałem szkolenie w sobotę, chyba w niedzielę były zawody i w niedzielę się widzieliśmy na Rudziczce. To był dość zwariowany weekend, ale nie, raz stałem na podium i to był też jak zwykle przypadek. Bo akurat wtedy już zrobiłem licencję, więc to był nawet Puchar Polski w elicie i udało mi się wygrać.
Pierwszy raz w elicie.
Tak.
Dobra, jak się ustrzec w ogóle przed instruktorami, którzy wiesz, ciężko jest jakby zweryfikować ich wiedzę, pracę, to co umieją, czy dobrze uczą i wiesz, jakby z postaci, nie wiem, ojca albo kogoś, kto chce wziąć udział w jakimś szkoleniu, jak wiesz, sprawdzić, czy osoba, do której idziesz, to jest ta właściwa osoba?
Kurde, no to jest dobre pytanie i ciężkie. Jeśli nie siedzisz w środowisku, to chyba ciężko w ogóle się zorientować. Może jakieś komentarze, może gdzieś tam sprawdzić gościa w internecie, ale no często idąc, nie wiem, do szkółki, tak...
Bo jest dużo patu no to... instruktorów też, nie? Takich, że ci
tak,
moi łokcie szeroko i jazda.
Moi ulubieni, tak. Opuszczanie z nóg w zakrętach i różne takie rzeczy. Jakby problem patu instruktorów z mojej strony głównie polega na tym, że oni jak czegoś nie wiedzą, to wmówią ci jedną, jedyną poprawną niby technikę, bo jest wiele szkół, wiele jakby możliwości pokonania jakiejś przeszkody, dajmy na to zakrętu. I w zależności od warunków, no nie jakby każdy zakręt jest inny, więc inaczej można do niego podejść. Natomiast uczenie tak, że w zakręcie w prawo zawsze musisz opuścić lewą nogę, no to no nie jest to dobre. Zresztą jak jeździsz na pump tracku, to wiesz, że opuszczanie chociażby w takich bandach nogi, no to
kurna, mi nie przyszło do głowy chyba, żeby opuścić, że tam cię wyluzować w bandzie, nie?
Tak, albo tak jak, nie wiem, Pomba na przykład uczy, że na stromych ściankach musisz trzymać pełne ręce na kierownicy i nie możesz trzymać klamki hamulcowej. I przychodzą do mnie ludzie, którzy są zajarani, że no mega mi pomogło to szkolenie, nauczyłem się wreszcie jeździć bez palców na klamkach. Mówię, Kościu, no to jakby zapomnij i zacznijmy od nowa, nie? Bo to nie tędy droga.
Nie, no ja na przykład ostatnie lata zacząłem sobie rozkminiać też właśnie jeżdżenie na dev gripie. Mhm. Wiesz, w dircie to jest super, nie? Wiesz, jak tak masz mówię. Już dwa hamulce i chcesz robić bara, no. Już masz dwa palce, wiesz, na klamkach, mhm. No to już się, wiesz, dziwnie. Patrzę na przykład, jak Fetko robi, tam struje Superman z Hero Downside, on to robi na dev gripie.
Nie, no to oczywiście, to jest też inny poziom, inny, wiesz, inne środowisko. Mówię o ludziach początkujących w enduro, gdzie oni się zaczynają uczyć i dostają na start w ogóle rzeczy, które są totalnie nie dość, że zbędne, dwa, że niebezpieczne dla nich. To jest główny problem, bo jakby te techniki, gdzieś tam opuszczanie nogi czy coś, w pewnym momencie też w niektórych sytuacjach jest dobre i pomaga ci dobrze dociążyć rower, więcej złapać przyczepności, ale to jest totalnie jakby im niepotrzebne na tym poziomie jazdy, nie? I na tych trasach. Więc po prostu ucząc, skupmy się na tym, co jest istotne dla danej osoby na danym poziomie i gdzie wykorzysta to na trasach, po których jeździ. Nie ma co jakby przeginać z jakąś techniką, która nie jest dla nich.
No i pięknie, czyli słuchacze, tutaj proszę do Piotra Białania na szkolenie. Mam pytania od publiki.
Boję się, no.
Kiedy wydoroślejesz?
Mam nadzieję, że nigdy.
To jest bardzo dobra odpowiedź. Jak wspominasz swoje pierwsze skitury?
No, było zjawiskowo.
Musisz przybliżyć całą historię.
Było zjawiskowo. Piękna pogoda, dużo śniegu. Fajna ekipa.
Może ktoś w komentarzach rozpisze tą historię. Skąd się wzięła twoja miłość do Shimano?
O kurde. Pracowałem kiedyś w takim serwisie rowerowym, Funbikes. I jakoś tak wyszło, że tam było dużo części Shimano, a ja miałem tam zniżkę, więc jak coś kupowałem, to kupowałem Shimano i w tamtym okresie dużo rzeczy Shimano kupiłem i wszystkie mnie bardzo głęboko zawiodły. Później jeszcze parę razy gdzieś przez przypadek jeździłem na jakimś rowerze z Shimano i wtedy poczułem te różnice między SRAM-em a Shimano i no to nie jest sprzęt dla mnie na pewno, ale jakby ten hejt jest na wyrost.
Dzielisz się po prostu swoimi tak. przemyśleniami.
Hejt jest na wyrost, wiadomo, bo mnie to śmieszy, jakby szanuję ludzi, którzy lubią Shimano i wiem, że dużo osób ma na odwrót doświadczenie, że bardziej ze SRAM-em mieli problemy, natomiast ja szczerze przerobiłem trochę tego sprzętu i nic z Shimano nie działało wystarczająco dobrze, żeby mi się fajnie na tym jeździło, więc hejtuję. A memy mnie śmieszą i ich robienie jest fajne.
Następne pytanie od publiki. Jak jest twoje podejście do polskich tras rowerowych?
Kurde. Do czego?
No właśnie. Przecież czemu wiesz, czemu u nas, ja to zawsze, ktoś się mnie pyta, idziesz na rower, gdzie? A, do Bielska, do Szczyka. Mówię, to chodź, mamy godzinę drogi z Tychów, możemy jechać na High Park, nie? Na Pepi, do Czechów.
To mnie w ogóle właśnie fascynuje, czemu ludzie... No bo tutaj to wiesz, masz pod domem w Bielsku, okej, pojeździsz, ale czemu na przykład ludzie jadą przez pół Polski, żeby pojeździć w Polsce, a nie dołożą 50 czy 100 kilometrów, żeby jechać, nie wiem, gdziekolwiek na
rychle. A skąd się ten problem bierze polskich tras? Bo przyjmij, dobra, trasę enduro, no to wiesz, wystarczą grabki, wyznaczysz ścieżkę i masz no tak, enduro, tak? Bo no. Enduro nie musi być, wiesz, bike parkową trasą, no jako tako, no, nie?
To jest spoko.
Ale wiesz, takie te typu flow, te takie mieszane... No. One są, a jakby ich nie było, to też, wiesz, mi się niewiele nie zmieni.
No nie, no ja, kurczę, chciałbym wiedzieć, w czym jest problem, bo z tego, co wiem, to pieniądze chyba są, skoro te trasy powstają, to nie wiem, czy jest dużo drożej wykopać dobry kąt wybicia niż taki z dupy, no kurde, wydaje mi się, że trochę osoby, które budują te trasy za pieniądze, za bardzo podchodzą do tego tak żeby odwalić robotę i iść dalej do, na następne zlecenie, nie? Bo jakby da się zbudować fajne trasy w Polsce i widać to chociażby po Andrychowie i miejscówce lokalnej, czy Dual w Krakowie, czy w ogóle miejscówki, gdzie ludzie kopią z zajawy, się udają i są wybitne nawet, jak nie na Polskę, tylko jak na Europę powiedzmy, są to wybitne miejsca do jazdy w Polsce.
Ja Andrychów, Czubenowi to mówiłem, że Andrychów jest najlepszym miejscem w Polsce do jazdy.
No,
że tam jest wszystko, tak. Tam jest zadbane. Każde wybicie, każde lądowanie, nie ma, wiesz, są liście, nie ma kamyczków, liście są zamiecione, czy to jest jesień, czy... A tak mało ludzi tam jeździ. Znaczy próg wejścia też jest trochę straszniejszy, ale...
No tak,
samo miejsce jest niesamowite.
Dokładnie. I kopią to ludzie z zajawy, nie? To nie jest bike park, gdzie ktoś komuś za to płaci regularną kasę. Więc nie wiem, no za moich czasów jak zaczynałem, to też każdy kopał gdzieś u siebie pod domem, każdy kopał jakieś miejscówki. Też widzę, że teraz dzieciaki mało chyba działają w tym kierunku, bo jest dużo miejsc, które udają bike parki i wydaje mi się, że ludzie się na to nabierają i jeżdżą tam.
Wiesz, to grono, może grono jest większe i dlatego też jest łatwiej sprzedać coś, co nie jest dobre, bo nikt się nie zweryfikuje.
I są wyznawcy poszczególnych, że tak powiem, szkół kopania tras, poszczególnych budowniczych, którzy staną murem za każdą trasą, jakaby nie była, i pojadą i będą zachwyceni.
No mi na przykład moje podejście do tras zmieniło się po tym, jak byłem w Dolnej Morawie. Mm. Ja po prostu nie mogę uwierzyć, że codziennie tam idzie chłop z miotłą, zamiata trasy. No, że wszystkie hopki działają, że nie musisz praktycznie hamować, tylko działa. Czy sobie weźmiesz, czy jeździsz segmentami, czy całą trasę. Wow. Wiesz, ta linia flow, która ma, nie, 7 km 5, gdzie nie ma ani jednego prostego odcinka. 7. Nie ma ani jednego, wiesz, płaskiego odcinka i pojedziesz tam, ty się będziesz świetnie bawił, pojedziesz tam z dziewczyną, dzieckiem i wszyscy się będą świetnie bawić i że da się to zrobić na tak małym terenie, nie?
To jest w ogóle, nie wiem, evenement. Ten bike park dla mnie to jest najlepsze miejsce w tej części Europy do jazdy. Jakby, jak mam wybierać, gdzie pojechać, no to Dolni Morawa, wiem, że się będę świetnie bawił zawsze. No. I połączenie na przykład czarnej trasy, elementów downhillowych z fajnymi hopami, które faktycznie mają looping i wybijają do góry, no to jest majstersztyk. Natomiast na czerwonej trasie troszkę brakuje prędkości, nie? Jakby ona jest troszkę przypłaska. I na przykład znam parę co najmniej osób, które hejtują tą trasę, bo jest wolna, czy jest płaska. I się właśnie zastanawiałem, jak można się zachwycać tą trasą. Ja mówię, no dobra, jakby to jest jeden element, który mógłby być do poprawy, ale z drugiej strony zobaczcie, tam jest wybić. Jakby jest zrobione tyle dobrych hop. 50
coś chyba, tak?
50... Kurde, nie liczyłem.
20... Ja kiedy właśnie liczyłem, albo to było ponad 25, albo około 50 z takich, wiesz.
No myślę, że z 50 na pewno tam będzie wybić. Tam było,
bo wiesz, też... Tak, bo tam jak segment, jeden segment ma 10 wybić. To jest...
I każde, jakby każde to wybicie jest takie, że można sobie fajnie z niego polecieć, nie? Takie jak w Polsce policzysz wybicia, to masz dwa skoki fajne na całej trasie, no.
Skąd się wzięło twoje komentowanie?
Kurde, to jest też dobre pytanie. Wiesz, że nie wiem,
no, na przykład ja cię, wiesz, no, ja cię kojarzę jako komentatora, wiesz, imprez rowerowych, a potem dopiero rowerzystę.
Ja dawno już nie komentowałem w ogóle.
A Dual?
No Dual tak. No, to jest klasyk, który bardzo lubię i chciałbym komentować, jak się tylko uda. Natomiast pierwsze zawody, które komentowałem, to chyba były zawody w ogóle w Wąchocku, które gdzieś tam znajomy organizował, jak gdzieś mu troszkę może pomagałem przy tej organizacji, i pamiętam, że on komentował te zawody chyba, jeśli dobrze pamiętam, to był moment, w którym ja się tam, nie, w ogóle wiem, pierwsze zawody, tak, to znajomy organizował w Wąchocku na skateparku, ja znalazłem się tam w sumie trochę przypadkiem, bo akurat byłem u rodziców w Starachowicach i nawet nie do końca wiedziałem, że coś takiego się dzieje, ale jakoś tam tak wyszło, że wpadłem i on taki już był zachrypnięty i mówię, ty, to ja ci może pomogę, i wziąłem na chwilę mikrofon i coś tam zacząłem gadać i okazało się, że było spoko.
I też byłeś zachrypnięty.
Nie, wtedy jeszcze nie, ale tak, no jakby miałem taką w miarę lekkość gadania głupot, więc wziąłem ten mikrofon i zacząłem coś sobie mówić. No i się okazało, że było spoko i na następną imprezę już mi zaproponował, żebym był tam komentatorem, no i to chyba była taka pierwsza i później jakoś to się tak zaczęło kręcić.
Pierwszy na imprezie i ostatni schodzić z imprezy też, nie?
Staram się. Jak coś robię, to lubię to robić na 100%.
No ale, wiesz, no to były, wiesz, jedne zawody, No i gdzieś ktoś cię musiał podpatrzyć, albo poszła plota, że wiesz, w miarę na dużej ilości imprez komentujesz, nie?
Tak jakoś było, no. Był też taki moment, że gdzieś tam ktoś mnie polecił, komentowałem chyba jakieś, kurde, żeby nie skłamać. Ale nie, zacząłem, wiem, jakieś pokazy były, takie rzeczy, gdzieś jak budowałem jeszcze pump tracki z Veloprojekt, to gdzieś tam się załapałem, pamiętam, że jakąś imprezę taką dirtową, pump trackową w Lublinie, potem trochę właśnie tych pump tracków komentowałem przez znajomych jakby z Velo, bo tam chłopaki organizowali jakieś eventy. No ja zawsze lubiłem derty raczej komentować, bo na pump tracku no tutaj jedzie, pompuje, skręca
i kółeczko.
Dobry czas, nie? Więc jakby cisnąłem w tym kierunku, a w międzyczasie jakoś dostałem propozycję właśnie chyba na LSD i zacząłem komentować downhill, który no jakby mi był zawsze najbliższy i było to chyba najłatwiejsze, no bo znałem wtedy jeszcze bardziej zawodników i realia, więc fajnie mi się to komentowało. No i tak to się jakoś kręciło.
Myślę, jak się komentuje downhill, w sumie nie widzisz LSD, to znaczy nie widzisz całej trasy.
No właśnie, fajnie jest wtedy znać trochę zawodników, trochę jakiś insight, tak żeby pogadać o faktach, jakby zanim zobaczysz rajdera. No i w sumie z tymi downhillami to jest chyba najważniejsze, nie? Więc jakby ciężko coś uszyć, jak nic nie wiesz.
A jest LSD jeszcze? Nie ma.
Jest chyba, jest. No jest jakiś kalendarz taki, no ja nie wiem, bo LSD i ten Hard Downhill League to się tak jakoś miesza i przenika, że nie wiem, czy oni się dalej...
No dawno właśnie, teraz cykle, bo ja pamiętałem teraz o LSD, bo tam pick-up też w sumie startował. No teraz tak, jak sobie przypomnę, to nie wiem sobie, wiesz, tego w kalendarzu gdzieś tam... Postawić.
Widziałem, że są jakieś kalendarze na przyszły rok już, na nadchodzący sezon, na ten rok.
Jeszcze wczorajszy.
Jeszcze po Sylwestrze. No, tak.
Jak sobie radzisz z kontuzjami? No bo miałeś ich kilka.
Miałem zawsze szczęście, że takie te kontuzje były, powiedziałbym, szybkie, dobrze się zrastałem i nie było jakichś komplikacji. Wydaje mi się do tej
Która
pory.
Która była najgorsza?
Najgorsza to chyba ta, z którą aktualnie walczę, szczerze mówiąc, bo pierwszy raz jestem w takiej sytuacji. Miałem teraz operację nadgarstka pod koniec listopada, tylko że to była już druga operacja, bo po pierwszej się okazało, że się nie zrosła ta kość i tam było trochę komplikacji. No i teraz to nie wygląda zbyt optymistycznie. Nie wiem, jak w ogóle ten sezon będzie się kształtował, więc czekam, coś tam się rehabilituje.
Jak
i...
się coś, co ci się w nadgarstek stało?
Wiesz co, ja złamałem kość łódeczkowatą w 2015 roku. Miałem wtedy operację. No i jakoś tak szybko wszystko się udało, spoko i... Może minęło z półtora miesiąca i tą ręką zacząłem ruszać, było ok, trochę mnie bolała, ale bardzo chciałem wrócić na rower, więc miałem taki patent, że owijałem ją power tape'em, no to nakładałem usztywniacz, ortezę i wtedy dawało się jeździć, nie? No i może troszkę za wcześnie zacząłem, w każdym razie przez lata jakoś ta ręka mnie trochę bolała, ale dawałem radę jeździć, no i właśnie w tym roku w wakacje, w sensie w zeszłym, się wywróciłem. I pojechałem do szpitala, bo ta ręka mi spuchła, zaczęła boleć. Okazało się, że gdzieś tam ta śruba w kości się obluzowała, ruszyła się wewnątrz kości i wyszło na to, że przez te 7 lat ta kość się nie zrosła, tylko zrobił mi się staw rzekomy. Więc teraz musieli mi rozkręcić tą śrubę, wyciąć kość, która się nie zrosła, wstawić jakiś tam przeszczep kości i skręcić to na nowo. No i jest tak... Średnio, jestem trzy miesiące po operacji i mam zakres ruchu taki, nie?
No, do Pawła fizjo trzeba.
Bywało lepiej, no.
Kolejne pytanie od publiki. Jak ci idzie van life?
Nie wiem, kto to zapytał, ale nienawidzę cię, gościu. I no, to jest ciężkie pytanie zawsze. Mój van life stoi od 3 lat w warsztacie. Pod plandeką, bez dachu.
Ojej. A co masz za furę w sumie?
Citroen C25, 90 rocznik, taki full camper oldschoolowy,
kurde.
6-osobowy. No ale niestety kiedyś na joyride wynikł taki plan na roof party u mnie na samochodzie i tam z 10 osób siedziało i Wojtek Bajor skakał po dachu do najlżejszych nie należy. No i zaczął przeciekać dach. No i myślałem, że to jest szybka akcja, że zakleją mi dach i jadę dalej. No ale trafiłem też na warsztat, który chyba nie jest skory do współpracy. No i gdzieś tam mam w planach się z nimi sądzić o to i jakieś kasę odzyskać, no bo raczej samochodu to już nie zobaczę.
No faktycznie, przykre pytanie.
No.
A skąd ty masz w sobie tyle takiej pozytywnej energii?
A mam?
No ja to, wiesz, no ja cię zawsze widzę na... Też mi się teraz przypomniało, że na pewno na pump trackach się spotkaliśmy wielokrotnie, bo ja coś tam nagrywałem kiedyś dla Veloprojekt przez jakiś sezon i tam też na pewno.
Okay.
I pamiętam cię zawsze, że ty masz zawsze, jesteś uśmiechnięty, pełen energii, czy gdzieś, wiesz, w bike parku piątka, czy coś, gdzieś przelotem.
Się. Cieszę się. Kurde,
I wiesz, masz taką aparycję takiego radosnego człowieka, nie?
Ja mam taki patent na to, że zawsze wracam jakby myślami i wyobraźnią do siebie, jak miałem 15 lat. I w sumie nic się nie zmieniło do dzisiaj, bo to jest to, co chciałem robić i jakby jestem w miejscu, o którym wtedy marzyłem i wtedy to bardziej może doceniam, jakby zawsze też staram się robić tak, żebym ja, mając 15 lat, był zajarany sobą z dzisiaj, nie? I mniej więcej to jest mój patent.
A masz taki patent, że jak masz teraz 31 lat, to że będziesz miał 45-50, to będziesz zajarany z sobą.
No mam nadzieję, że tak, że cały czas jakby poza jakimś tam może krótkim okresem w miarę nie mam sobie chyba wiele do zarzucenia, wydaje mi się. Że
a masz jakiś cel taki rowerowy jeszcze, który byś chciał osiągnąć?
Kurde, no wiesz, tych celi to jest dużo, bo jak osiągnąłem wszystkie, powiedzmy, ostatnimi czasy, to się pojawiły nowe. Jakby nie miałem wygórowanych celów chyba nigdy, ale miałem parę takich marzeń, które w sumie w 2021 roku się spełniły wszystkie.
Czyli jakie?
No, czyli na przykład wylądowałem Tail Whipa, o którym marzyłem przez, kurde, nie wiem, 15 lat. Miałem tak, że mi się śniło po nocach, że już ląduje Tail Whipa tak z raz w miesiącu, chociaż miałem taki sen i już się nauczyłem, że nie, dobra, to 100% jest sen. I się budziłem, a to była taka incepcja i się dalej wydawało mi się, że umiem. I dalej się okazywało, że to sen. Aż w końcu go wylądowałem i te sny mi przeszły i to jest super przyjemne.
Jak lądowałeś go raz, to już za każdym razem go lądowałeś?
Nie za każdym, ale jest taka skuteczność, powiedzmy 50-50, że gdzieś tam go czasami wyląduje.
Ja miałem z tym snem, to miałem z crank flipem.
Tak?
Ja zawsze byłem fanem Arona Chase'a, on zawsze dużo w Chain Reaction ładował crankflipów.
No.
I męczyłem tego crankflipa. Jedni kręcili nogą lewą w dół na przykład, czyli tą tylną, a tylną Chase zawsze tak ładnie do tyłu zaciągał tą prawą nogą.
Tak.
No i mówię, kurde, no nie umiałem. A potem mi się przyśniło, że wystarczy tylko tą stopę dać w dół, pociągnąć w tył i samo się kręci.
I to zadziałało,
I zadziałało i od tamtego czasu. A z Tailem też super. Się męczyłem. Też miałem podobną historię z Tailem. Bo męczyłem go całe życie i dopiero jak skatepark w Tychach powstał, to jeszcze z półtorej roku go wymęczyłem. I jak tylko poczułem te, że zakręciłem i mi nogi spadły na pedały,
to najlepsze
jakby zeszło
uczucie,
ze mnie. Zeszło
najlepsze
to ze
uczucie
mnie.
Ever, nie? To przepiękne to jest. Tailwhip mi się tak długo śnił, że...
Dobra, to jakie jeszcze cele spełniłeś?
Wiesz co, ja miałem ogólnie takie marzenie, żeby kiedyś wygrać jakieś zawody. No, nigdy się tego jakoś bardzo po sobie nie spodziewałem, bo nie jestem... Jakby nie uważam, że byłbym w stanie gdzieś pojechać idealnie, więc ciężko o pierwsze miejsce, więc jakby fajnie byłoby, miałem taki plan, że, czy tam marzenie, że chciałbym stanąć gdzieś tam na podium w zawodach downhillowych i jakieś chociaż małe gówno, ale kiedyś wygrać. I udało mi się na pump tracku właśnie wygrać 2 lata temu pierwsze moje zawody w życiu. No i stanąłem też chyba 2 razy na podium gdzieś tam w downhillowych zawodach, więc to było super. I no i jeszcze... podium z moim idolem Maciejem Jotko, którego w sumie, tak jak mi przepowiedział, nie pamiętałem już, ale gdzieś tam na tym challenge'u OC1 na Strawie właśnie w finałach stanęliśmy razem, powiedzmy, na podium, ale to było ciężkie już
doświadczenie. Jakie swoje podejście do sponsorów? Miałeś Norco.
Chciałbym mieć.
Chciałbyś mieć.
Mam roki.
Dobra, ale gdzie ty się widzisz w ogóle tak za parę lat? No bo wiesz, no jesteś w fajnym miejscu w swoim życiu. Znaczy z zewnątrz, nie wiem, jako z wewnątrz.
Fajnym.
Nie narzekam. Wiesz, chciałbyś się ustatkować gdzieś bardziej, bo w sumie tak sobie skaczesz, czy...
Totalnie nie. Szczerze mówiąc, jakbym miał siebie widzieć za 10 lat, to chciałbym się widzieć dokładnie tak samo, tylko trochę więcej buły by się przydało. Jakbym nie musiał tak rzeźbić i sobie żyć na takim freestylu, to jest moje marzenie, no.
No, to by było piękne, co? To jest tak, że chciałbym zostać milionerem, ale nie po to, żeby sobie kupić Ferrari i wydawać kasę na prawo-lewo, tylko żeby sobie żyć i mieć...
Chill,
nie?
No.
Czy jest coś, o czym chciałbyś porozmawiać, czego nie poruszyłem? Bo tak jak mówię, my się nie znamy za dobrze, więc ciężko mi było jakieś tam super wyszperać historie, które mogłem ci wycisnąć.
Ale
z ciebie.
Z kiturami mnie zaskoczyłeś.
No i możesz, wiesz, na koniec nam możesz tu skitury rozwinąć.
Nie wiem, czy to można puścić.
Ja tam poproszę, żeby w komentarzach ktoś to ten historię.
Ale to znasz tę historię i ją.
No właśnie, nie znam tej historii. Bo ja też chciałem, ja mówię.
Ja mogę ci pokazać filmik, to będzie łatwiej wytłumaczyć.
To damy na intro.
Nie sądzę. Ale to jak ci pokażę, mogę teraz? Czy
no możesz, tak.
Jak znajdę. Jak ci pokażę, to będziesz wiedział, dlaczego nie ma sensu o tym rozmawiać dłużej.
The Legend of Piotr Białoń.
Więc to jest krótki filmik.
No to na intro było idealne. I na miniaturkę.
No,
tak. No takich pytań też miałem parę, ale nie będę ich zadawał. Co, zmierzamy do końca?
No, chyba tak.
Ja się cieszę, że wpadłeś, że dało mi się ciebie tu ściągnąć. W sumie nie miałeś daleko.
Jak tu... A to jeszcze ja ci zadam pytanie.
Dawaj.
Jak to się dzieje, że jesteś takim dobrym rajderem? Bo jesteś bardziej kojarzony z właśnie filmami i w ogóle jakby ja ciebie kojarzyłem, tak wiesz, od...
Wiesz, co to znaczy dobrym?
Od dawna bardziej od strony filmowej, a ja mega się jaram, jak ty jeździsz i dobra stylóweczka. Wiem, że ze skateparku, że jeszcze gdzieś tam z czasów z pick-upem...
Ja nigdy nie przestałem jeździć na rowerze.
No, okej.
Okay. Ja jeździłem, jeżdżę zawsze dla siebie. Jakby nigdy się nie dzieliłem tym jazdy, no bo jak... Ja bym się śmiałem, że ktoś mnie... Zrób sobie edit. Ja mówię, no i ten edit będę musiał nazwać All My Friends Are Pros. Bo ze wszystkimi ludźmi, z jakimi ja się powiedzmy obracam...
No wiem.
No, nie chcę teraz zauważyć, że się przechwalam czy coś, no, ale tak się życie ułożyło, że każdy jest prosem tak jest. W jakimś stopniu, nie? Czy Dawid Szymek, Dawid Czekaj, czy tam, wiesz, za granicę jakiś Fabio, coś tam, no wszyscy są prosi. I patrzysz, wiesz, na tych ludzi... I potem patrzysz na swój zestaw trików i jazdy i ty nagle...
No tak. Okej.
Okay. Nie.
Ale powiedz mi, czujesz taki renesans swojej jazdy? Jakby, tak. Że teraz jest dobrze, czy...?
Jest dobrze, jak przesiadłem się na duży rower. Jakby ten mały rower jest fajny do trików i wiesz, no ja siedziałem na skateparku całe życie, więc wiesz, wyskoki z flyouta, jakieś triki na skateparku, to klasyk. Każdy głupi zrobi, nie? Ale wiesz, przełożyć te triki na dirt, a ja zawsze miałem... Ja się bałem dirtów latać, nie? Bo kiedyś nie było progu wejścia na dobre dirty, bo przyjechałeś do Dawida,
no tak.
Wiesz, tam już były dwie hopy postawione i wiesz, miałbyś uczyć się latać tych hop na tym poziomie, no i to mi psycha zawsze szybko siadała, nie? No ale teraz jest więcej tego możliwości wejścia, wiesz, Szwecja, te airbagi wszystkie i nagle... Jest większe, wydaje mi się na przykład z Szczubenem, jak rozmawiam, że jest większe pojęcie na temat geometrii, która ci pozwala czuć się pewniej na rowerze. Że Szczuben mnie uświadomił, że moja dirtówka, streetówka, parkówka to, że jest za krótkie, za dzikie, żeby na tym latać na hopach.
No tak.
Jasne, że jak jesteś na jakimś poziomie, tak jak Dawid czy Emil, że musisz mieć jak najmniejszy rower, ale jak ty jesteś na etapie, że ty chcesz skoczyć hopy, czuć się pewnie, żeby zrobić tam trik, albo żeby czuć się pewnie na styl,
to nieraz łatwiej na endurówce skoczyć.
To nieraz łatwiej na endurówce. I wiesz, zacząłem sobie jeździć też na enduro i skakać na tym enduro. Potem zacząłem się więcej kolegować. Jakby poznałem chłopaków z Tripoli. I chłopak i Dawid Czekaj ma ogromną wiedzę na temat, jak ustawić rower, jak przygotować rower, żeby enduro było do skakania. I nagle te wszystkie elementy, które miałem ze skateparku, nagle udało mi się przenieść na powiedzmy dirty czy na jakieś wygibasy. Ale to ja fajnie. Nie uważam się za dobrego rajdera.
A ja cię uważam.
No dziękuję bardzo.
Właśnie jak tak.
Ja miałem jeden cel w życiu, żeby zrobić flipa przed 30, bo robiłem fronty w gąbkę i jakieś może poduchy, ale jakby flipa całe życie się bałem i dopiero flipa odblokowałem tam w wieku 29-8 lat chyba.
Nice.
No, tylipa zapomniałem.
Zapomniałeś?
Zapomniałem tylipa. W pół roku zapomniałem tylipa.
Najgorzej.
Miałem tylipa 1:1 i nagle nie jestem w stanie... zakręcić tej lipa, bo mi się blokada na głowę włączyła, nie?
Ale nie możesz go złapać, czy wpadać?
Nie mogę zakręcić. Wiesz, no tej lipa kopiesz, wyciągasz w lewo nogę, tu wystawiasz, ciach pięknie. A ja nagle chcę kopać jak na hulajnodze dwiema nogami. Przez to zacząłem się stresować, jeszcze bardziej się zablokowałem.
No to słabo.
No to mega dziwne, a to był fajny trik. A chciałem strasznie na Endurowego wsadzić, albo to jest tylko kurde zakręcić, poczekać i...
Chciałbym, żeby tak było.
Ostatnio słuchałem podcast z Morganem Wade'em. No. Jak tłumaczyli sobie, jak się robi te lipa z one handem. Tak, Enarson gadał, no kurde, ty masz, Morgan, fajne te lipy z one handem. Ja też bym takie chciał. Ale a co ci, wiesz, nie działa w tym lipie? No wiesz, no rower mi ucieka. Robisz taila, puszczasz tą rękę i czekasz, aż ci rower wróci. To nawet nie kręcisz, on musi wrócić, nie? I Enarson, no tak, tak, tak. No w sumie ma to sens, no bo ja zawsze próbuję tą ręką kręcić, to mi tam ucieka, wiesz. Problem dopiero się robi, jak robisz double taila z jedną ręką, nie? I ja wiesz, ja męcząc się, że nie umiem zakręcić te lipa i słucham, jak oni robią taila z jedną, podwójnego z one handem na quarterze. I ja jeszcze mówi właśnie Morgan, że no lepiej to w ogóle na quarterze robić z one handem, no bo to wiesz, samo ci wpada.
Hardcore.
No. Ja lubię jeździć na rowerze, lubię skakać na rowerze.
To jest dobra rzecz. Zawsze. Jeździcie na rowerach.
Jeździcie na rowerach. mamy dużo miejsc do jazdy, mamy fajne rowery, sprzęt się nie psuje, można wziąć kurde seryjniaka ze sklepu i...
Nie, no to świat się tak zmienił, że kurde, wszystko teraz można.
Mnie na przykład, mnie rozwala to, że kiedyś się składało rowery. No, teraz się nie składa roweru.
Nikt prawie, nie?
Nie ma... Że to jest droższe i mniej efektywne, niż jakbyś poszedł do sklepu i masz rower do katowania. No tak. I potem ewentualnie wiesz, zmienisz opony należejsze, czy może krótszy most, jakieś pierdy.
Tam pięć rzeczy może, ale taki stokowy rower średniej półki to jest już...
No, szkoda, ale też ceny wiesz.
Też inna teraz... kwestia, że no właśnie, no, jakby cena już...
Nie mówię o cenach, to co się stało z cenami to jest jakiś absurd, ale to jak świat nasz dirtowy się zmienił przez to, że możesz pójść do sklepu, wziąć rower do skakania i to działa, tak. A kiedyś, wiesz, układałeś części z katalogu, listę, które chcesz kupić, szperałeś za tym, żeby to działało i potem nagle się okazało,
jeszcze że... Jeszcze połowy z nich w Polsce nie było, trzeba było gdzieś tam ściągać, no
to... Albo chciałeś, ja na przykład chciałem mieć korbę do Relix. Piękna taka, lekka, coś tam. Skoczyłem raz z murka i korby... I 500 zł...
Miałem tak samo z korbami Shimano. No właśnie.
No i pick-up na przykład miał wtedy te same korby i on jeździł na lewą z przodu, jeździłem z prawą z przodu, no mi się skrzywiała jedna, jemu druga, zamieniliśmy się i działało przez jakiś czas, nie? Dobra, odpłynęliśmy od tematu. Mam nadzieję, że nikogo nie zanudziliśmy z tym. Gdzie ludzie cię mogą znaleźć w sumie? Żeby, wiesz, zbić piątkę, zaprosić cię, zatrudnić cię na szkolenie, zatrudnić cię na event?
Ogólnie do tej pory, nie wiem jak to będzie wyglądało jeszcze w tym roku wszystko, bo to jesteśmy w stanie... w trakcie ustaleń, ale do tej pory można było mnie znaleźć w Szczyrku, tam szkoliłem. Natomiast najbardziej to polecam przez Instagram mnie łapać. To będzie najlepsze. p_bialon, łatwo znaleźć i tam się można umówić na szkolenie, czy...
Ile takie szkolenie trwa w sumie?
To zależy. Tak naprawdę godzinowo możemy się ustawiać i zwykle tak to działa. Zależy, co kto potrzebuje. No ale no, powiedzmy te 2-3 godziny trzeba zacząć, żeby coś sensownego się nauczyć. No i tam można mnie złapać, a poza tym mam nadzieję, że na wszystkich większych imprezach rowerowych w Polsce i w Europie.
Będziesz pierwszy i ostatni zarazem. Pierwszy i ostatni będziesz
wychodził. Nie, bardziej wiesz, jakby ja pierwszy, ale w melanż, a event rowerowy fajnie, bo są ziomki z rowerów.
Czyli na pewno usiary na Joyride'ie cię znajdziemy.
Tak, zdecydowanie.
Ja nie wiem właśnie, ile tych eventów w Polsce w tym roku będzie.
Kurde. Jakiś w ogóle Joyride w Bielsku ma być?
Ma być Joyride w Bielsku. No. Widziałem PDF-a z tym.
Więc
to tam, było fajne.
Znaczy, tam może być ciekawy, no zobaczymy jak to wyjdzie. Ale...
Trzeba dopytać Siara o to. Albo go ściągnąć znowu. Dzięki Piotrek, że wpadłeś. Sorry, że ci tyle czasu zająłem.
Spoko.